Dziś Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia, ale różne są hipotezy, kiedy Chrystus przyszedł na świat w Betlejem. Co jednak jest najważniejsze w tym wydarzeniu? Czym jest Wigilia Bożego Narodzenia i Pasterka? O tym opowiedzą Jadwiżanki Wawelskie, siostra Joanna i siostra Ewelina ze szczecińskiej Bazyliki Archikatedralnej. Jak to więc jest z tą symboliką i datą, bo przecież nie od początku świętowaliśmy Boże Narodzenie.
Chrześcijanie do przeżywania świąt, wyrażania swojej wiary na zewnątrz, musieli przejść przez mnóstwo prześladowań, troszkę odchodząc od Bożego Narodzenia. Kiedyś nie wieszano krzyży w domach, ponieważ to oznaczało, że należy dać się zabić, bo krzyż był znakiem sprzeciwu i takim pierwszym przyczynkiem do późniejszego męczeństwa. Więc jakby wracamy do tematu, do Bożego Narodzenia, samo przeżywanie świąt, czy liturgii, czy zwyczajów pewnych, musiało się dokonać w czasie, musiało zostać wypracowane przez ludzi pod wpływem przeżytej wiary, tak, żeby się poddać pewnemu procesowi, a ten proces, który nazywamy wiarą, jest z punktu widzenia człowieka wierzącego łaską, czyli trzeba było wejść w relację, zacząć poznawać tego, który tę łaskę daje, tego innego, którego dzisiaj już możemy powiedzieć troszkę znamy ze Starego Testamentu, który u Izajasza mówi: ja jestem inny, ja myślę inaczej, jestem nad wami, ale bardzo chcę, żebyście mnie poznali, tak? Nasza ludzka historia została spaprana przez nas na początku, dawno, dawno temu. Historia biblijna mówi, że to w raju było, że był grzech pierworodny. I Bóg postanowił nas nie zniszczyć, bo mógł tak zrobić, mógł uznać, że mu nie wyszło stworzenie i dać sobie spokój, natomiast nie mógł tego zrobić, bo w stworzeniu swoim widział trochę swojego odbicia i nie mógł zaprzeczyć sam sobie. Nie mógł, bo jest prawdą, więc powiedział: uratuję was. I zaczęła się historia ratowania człowieka, trwa do dzisiaj. I między innymi przez fakt wcielenia Syna Bożego, Słowa, Logosu, dokonuje się odkupienie. Bóg, który jest nad nami, który jest inny, u którego 1000 dni jest jak jeden dzień jak 1000 dni, wkracza w naszą historię i mówi: będę was ratował, bo chcę, żebyście byli ze mną i chcę was kiedyś zobaczyć pełne moje odbicie. I co robi ten Bóg? Rodzi się. Kiedy? No dziś świętujemy 25 grudnia. Wiemy, że ta data ustalała się w historii, są różne koncepcje, skąd się ta data wzięła. Można liczyć, można sobie stawiać różne hipotezy. Nie to jest jednak w tym najważniejsze, bo to sobie tak, drodzy słuchacze, możecie doczytać w internecie i w różnych mądrych książkach. To jest bardzo dobrze opracowane wszystko. Ale najważniejsze jakby w dotykaniu w ogóle tajemnicy Bożego Wcielenia i Bożego Narodzenia jest sam ten fakt pojawienia się Boga na ziemi jako człowieka.
Powiedziała siostra, możemy doczytać w internecie, w książkach, no ale właśnie, czy Ewangelia powinna być tym głównym źródłem, jeśli chodzi o konkretny moment Bożego Narodzenia, czy również powinniśmy opierać się na tych hipotezach naukowych, historycznych?
Oczywiście, że tak, ale wszystko, co jest w mądrych książkach napisane, wywodzi się z Ewangelii. Jeżeli mamy do czynienia ze źródłami świeckimi, to ktoś nawet w starożytności tak powie nam: tak, był taki, chodził po ziemi, nazywał się Jezus Chrystus, mówili o nim, że uzdrawiał ludzi. Był jakiś cudotwórca. Możemy mieć te źródła niereligijne, które my, ciekawe, często sami wierzący podważamy jako niewiarygodne, ponieważ właśnie wywodzą się z Biblii, a to już znamy, to pewnie. Wolimy świadectwo kogoś, kto jest niezwiązany z naszą wiarą. Na przykład, nie wiem, jakiegoś pisarza starożytnego. Wiarę w nas podważa fakt, że Jezus urodził się przed Chrystusem albo po Chrystusie. Tak? Bo książki historyczne tak mówią. Nie jest to do końca istotne, chociaż można, jeżeli to jest dla kogoś ważne, precyzować, że liczono od Paschy 9 miesięcy, wyszło tutaj, tu, wyliczyć to wszystko. Można, jak najbardziej, bo to jest też fajne poszukiwanie, dlatego że na przykład, jeżeli ktoś wyznacza sobie pierwszą datę, od której zaczyna naliczanie 9 miesięcy ciąży, której była Maryja, to mówi, no rzeczywiście wcielenie było prawdziwe, że Słowo musiało przejść przez ciążę. Ciekawe, nie? Zderzenie. Żeby doszło do narodzin. Słowa Bożego jako człowieka. I tu już się zaczyna misterium. Przerasta nas to troszkę.
Skoro siostra mówi tutaj tuż o Maryi, to powiedzmy, jaka jest różnica między niepokalanym poczęciem a dziewiczym narodzeniem Pana Jezusa?
Ojejusiu, no zasadnicza, ponieważ chodzi o dwie różne osoby. Niepokalane poczęcie dotyczy samej Maryi, która objawiła nam się jako niepokalane poczęcie dużo, dużo później, już po narodzeniu Chrystusa, po Jego życiu, po śmierci i poprosiła, żeby Kościół uznał ten jej tytuł, że jest niepokalanie poczęta. To znaczy zachowana od grzechu, bo ten termin jest często tak przedstawiany, że Maryja jest dlatego niepokalana, że powstała w wyniku miłości dwojga nieskazitelnych ludzi, w wyniku nieskazitelnego współżycia i dlatego jest niepokalanie poczęta. Nic z tych rzeczy. Poczęli ją grzesznicy, święci grzesznicy i ta jej niepokalaność polega na tym, że została wybrana przez Boga na Matkę Słowa Bożego, na Matkę Syna Bożego i to jeszcze Stary Testament mówi, nic co nieświęte do świętego nie wejdzie. Więc Bóg, odwrotnie, tak? Bóg, który jest świętością samą, wybrał Maryję ze swojego zamiaru, zachował ją od grzechu pierworodnego, od takiego złamania grzechowego, żeby mógł przyjść na świat. Ciekawe to jest bardzo, ponieważ jakby Bóg nie może zaprzeczyć swojej tożsamości. Nie może. My się wadzimy często z Bogiem, a dlaczego, jak ja mogę być święta, skoro Maryi to nawet do stóp nie dorastam, bo ona była taka i siaka śmaka. No została wybrana i przyjęła ten dar. Tak, była dyspozycyjna na łaskę i dziewicze narodzenie Jezusa. To jest druga sprawa, jakby z niepokalanym poczęciem niezwiązana, bo niepokalane poczęcie dotyczy tego, że Maryja była przez łaskę zachowana od grzechu. Dlatego jest czysta, nienaruszona, tak? Nie ma skłonności. Proszę sobie wyobrazić, jak to może być, my grzesznicy, wyobraźmy sobie, że można żyć normalnie w świecie, myć naczynia, nie wiem, wybierać jajka kurom spod tam tego miejsca, z którego wypadają, chodzić sobie na pogaduszki do koleżanek i nie mieć skłonności do złego. I żyć normalnie, nie być nawiedzonym, chodzić na wesela, widzieć, że brakuje wina, tak, cierpieć. My nie mamy w ogóle takiej możliwości, żeby się dowiedzieć, jak to jest, bo nie wiemy, jak to jest. A Maryja miała tę możliwość i mówi, jej życie, to jej niepokalane poczęcie, mówi nam o tym, to jest nasz stan życia. Myśmy to stracili przez grzech. I Bóg, dając nam Jezusa, dając nam Boże Narodzenie, wcielenie, do tego stanu chce nas wrócić. I Maryja też jest ikoną tego Jego zamiaru. Naszym celem jest świętość. I już mówię o dziewiczym narodzeniu Jezusa. No można to jakoś podciągnąć, chociaż definicji się z tego nie da stworzyć, ponieważ inność narodzenia Jezusa polega na tym, że urodził się bez udziału mężczyzny. Mamy tu do czynienia z Duchem Świętym, z Bogiem i z niepokalaną Maryją, która Słowo w siebie przyjęła i urodziła je jako człowieka. No a dziewicze narodzenie Pana Jezusa przez dziewicę, jeżeli to by tak podciągnąć, no to jest jakby, no nie da się inaczej. Tak? Jeżeli od tej strony takiej fizycznej, nie wiem, Maryja jako niepokalana, jakby wolna od grzechu, była też wolna od grzechu w ciele. Tak? Natomiast myślę, są różne koncepcje w teologii, ale w ciele przeżywała też tak samo, jak inne kobiety przeżywają. Chociaż się niektórzy kłócą, czy bolało, czy nie bolało, jak to było, tak? Czy była dziewicą po porodzie, czy no wiemy, wierzymy, że tak. Tak? A że Jezus się narodził i to narodzenie jest dziewicze i było dziewicze, to tylko dlatego, że czysta kobieta w czystości bez grzechu narodziła czystością swoją przez wielkie czy Boga.
To wracamy do tego momentu narodzenia. Jezus urodził się w czasie panowania króla Heroda, więc z tego też wniosek możemy wyciągnąć taki, że Boże Narodzenie miało miejsce jeszcze przed nową erą.
Tak, właśnie jeżeli chodzi o ten rok narodzin Chrystusa, to podajemy dzisiaj, datujemy tak, naszą erę od, powiedzmy, że Pan Jezus urodził się w roku zerowym. Z tym, że właśnie potem badania archeologiczne i historyczne pokazały, że pomylono się w obliczeniach i Chrystus urodził się przed Chrystusem, w erze przed Chrystusem. I tu się podaje, że mogło to mieć miejsce w 8 bądź 4 roku przed. Tak, jest to przesunięcie, po prostu ktoś kiedyś gdzieś źle przeliczył.
Gdzie miało miejsce Boże Narodzenie? Czy mamy opierać się na tradycji, czy też są jakieś źródła, które wskazywałyby na to konkretne miejsce?
A ktoś podważa to, że Jezus się urodził w Betlejem?
Myślę tutaj o konkretnym miejscu w Betlejem.
Aha, żeby tę konkretną stajenkę odkryć, tak? Tak, jaskinia, znaczy taka stajnia. No. Tradycja to przerobiła na nasze europejskie warunki. No jeżeli to jest istotne, no i na tyle, na ile jest istotne, to ja zachęcam, tak, należy szukać takiego miejsca. Wiemy, że tradycyjnie mamy grotę narodzenia, tak, w Betlejem. Jest to miejsce pielgrzymek. Przez wiarę ludzie jakby tam z tego miejsca i to ciekawe jest, że kilka narodów, kościół tak naprawdę rozbity, bo i prawosławni, tak, i protestanci, i nie wiem, czy protestanci dokładnie, ale katolicy, prawosławni na pewno, tak, w tamtym miejscu się modlą. W stosunku do tej samej tajemnicy zginają kolana, tak, więc jest coś na rzeczy, ponieważ Bóg jest tym, który jednoczy. To jest myślę, ważne. No Betlejem, nie wiem, nie znam jakoś, może dlatego, że się nie wgłębiałam to, nie było to dla mnie nigdy istotne. Wiedziałam, że w dom chleba, tak, że tam jest, że tam było miejsce. Tradycja podaje, to jest ważne, ponieważ wierzący, katolicy, Kościół tak uczy, że objawienie, tradycja, to się nie pomija żadnego z tych źródeł.
A wrócę jeszcze do tych hipotez. Czy w ogóle siostry powiedziały, że to nie jest najistotniejsze, no ale mamy chociaż w jakiś sposób opierać się o te hipotezy i według nich domniemywać, że to wcale nie był 25 grudnia?
Pewnie nie był. Ja powiem tak, dobrze jest wiedzieć, dlatego zachęcam do szukania w źródłach papierowych i wirtualnych, ponieważ to jest ważne, wiedza jest ważna i ta naukowa, ta obiektywna, tam gdzie ludzie, ja to zawsze nazywam, że tam gdzie ludzie się turlają po wielkiej niewiedzy swoją wiedzą albo odwrotnie, zawsze doprowadzą do jakiegoś wyniku poszukiwania. Tak? I dobrze jest wiedzieć niektóre rzeczy, natomiast jeżeli przejść o krok dalej, to wiara często burzy różne koncepcje. Ona jakby pomaga dojść do istoty rzeczy, do życia, do prawdziwości, tak? Nie tylko do tego, co jest, nie wiem, uznane, że była bitwa, walczyli ci i ci, tu, w tym konkretnym miejscu, o tam 15:10, jak pod Grunwaldem, nie? W 410. Nie? To wiemy, to sobie możemy określić. A tutaj mamy jakby fakty pewne podane. Ja jeszcze jedną ważną rzecz zaraz powiem. Fakty są podane w jakimś celu. To sobie można spojrzeć na to, jak w ogóle, może nawet sama Ewangelia, jak ona jest skonstruowana i zadać sobie pytanie, czemu pewne rzeczy zostały w niej opisane, a inne nie? Czemu Kościół jedne teksty zaaprobował jako te kanoniczne, które nam są, o których wiedza i zgłębianie, medytacja jest nam pomocna ku zbawieniu, a apokryficzne na przykład o tym, że Pan Jezus w wolnych chwilach jako dziecko lepił sobie ptaszki z piasku i je ożywiał jako Stwórca, że one są nieistotne dla naszej wiary i dla naszego zbawienia, tak? Trzeba sobie zadać pytanie. Dlaczego właśnie jest w Biblii, w Ewangelii napisane, że nawet próbowali historycznie, tak? Bo w roku panowania tego i tego, w tym i wtedy, kiedy miał być przeprowadzony spis, oni poszli, Józef z Maryją, dać się spisać. I akurat wtedy urodził się Jezus w Betlejem, to znaczy dom chleba. Jakby cofniemy się do Starego Testamentu i poczytamy sobie proroctwa, to te nazwy padają, że przyjdzie taki i taki, i on zbawi, zrobi to i to, i to będzie w dom chleba. Na przykład, nie? Mówi się o tym, że Stary Testament zapowiada nowy, nowy wypełnia stary. Jakby dlatego Biblia jest i przez wieki była pierwszym źródłem niepodważalnym wiedzy o narodzeniu Bożym, o wcieleniu, tak? Dlatego Kościół uważa Biblię za jedno ze swoich źródeł podstawowych i niezbywalnych. Ale możemy szukać, tak? I zachęcam jak najbardziej.
Powiedziała też siostra, że nie od początku świętowaliśmy Boże Narodzenie, gdzie w takim razie źródło ma Wigilia tego święta.
Znowu powiem coś niepopularnego chyba. Wigilia ma źródło w czuwaniu, ponieważ wigilare znaczy czuwać, oczekiwać. To już jest taki ostatni akt, ponieważ cały Adwent jest oczekiwaniem, wołaniem o przyjście tego, który ma nas zbawić, a Wigilia, nie wiem, siostra może powie, bo to jest już ze zwyczajem związane, od którego momentu zaczęliśmy spożywać wieczerzę wigilijną. Ja szczerze powiem nie wiem, w którym momencie zaczęliśmy spożywać Wigilię jako wieczerzę, natomiast tyle, o ile kojarzę, to ona może, mi się kojarzy przynajmniej, z ucztą paschalną, ponieważ dla mnie jest wyprowadzenie, bo uczta paschalna, ona zawsze i podkreślała ważne wydarzenia między ludźmi a Bogiem. I tutaj jest tak samo. Nas Wigilia, wiemy o tym, że ma być postna, nie? Może to są zawsze takie wypasione te postne potrawy nasze. Ma nas przygotować na pewne wielkie wydarzenie. Potem idziemy na pasterkę, o której też za chwilę będziemy mówić. Właśnie trzeba zawsze pytać po co? Nie, po co robimy te wszystkie rzeczy?
To po co w takim razie chodzimy na pasterkę?
Po to, żeby stanąć jak pasterze przed Chrystusem i oddać Mu pokłon. Myślę, że to jest taka idea i duch pasterki tak naprawdę, tej nocnej mszy. No, czytamy w Ewangelii, tak, że Bóg objawił pasterzom tą tajemnicę narodzin Chrystusa. I my, właśnie liturgia jakby daje nam tą przestrzeń, że możemy uczestniczyć w tej rzeczywistości, która nie tyle, że wydarzyła się wtedy, to ponad 2000 lat temu, tak? I teraz jakby jesteśmy w teatrze i widzimy sobie te sceny, trochę się wzruszymy albo się znudzimy, no różnie to bywa, nie zmarzniemy, tylko że jakby idziemy na liturgię tej pasterki po to, żeby stanąć jak pasterze.
Teraz.
W tym momencie doświadczyć tego Boga, który się wcielił, który się narodził dla mnie. Tak? I o to chodzi w ogóle w liturgii, o to chodzi w ogóle w świętowaniu Bożego Narodzenia. Jak tu słuchałam siostry Anny wcześniej, to miałam takie skojarzenie, nie wiem, to może się mylę, a może i nie, że my straciliśmy w ogóle myślenie symboliczne. I pytanie o 25, czy to było 25 grudnia, Pan Jezus się narodził, oni w ogóle tak nie myśleli. I pierwsi chrześcijanie, którzy wywodzili się z tradycji żydowskiej, oni mieli bardzo symboliczne myślenie. To widać, jak Stary Testament jest budowany, jak te proroctwa się przewijają potem w Nowym Testamencie, jak oni już opierają się, potwierdzając Mesjanie, jakby to, że Jezus jest Mesjaszem, tym oczekiwanym przez nich, oni szukają w źródłach, a źródłem jest dla nich Stary Testament. I czy to było 25 grudnia, to nie ma znaczenia jako takiego, bo ma znaczenie tajemnica narodzenia, a nie kiedy to było tak naprawdę.
Misterium, coś, co jest dynamiczne i tak jak siostra tu mówi, że stajemy w teraz w liturgii, ja może powiem o trudnej rzeczy, ale jak powiedziałam na początku, że Bóg jest inny, to bardzo ważne jest to i to jest bardzo trudne dla nas do uchwycenia, bo my żyjemy w czasie. Mamy chronos, który nam godzina po godzinie upływa i nie mamy innej kategorii, w której byśmy się odnaleźli tak, jak się tu odnajdujemy. Kolejne ćwiczenie dla naszego umysłu. Proszę sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby nie było czasu.
Dlatego pewnie ta wieczność jest dla nas nie do wyobrażenia.
No i chwała Bogu. Ale Bóg w tej wieczności jest i On jest tą wiecznością. To się nazywa eon eschatyczny. Jakby, tak? I w tym eonie jest też nasz chronos. Nasz chronos, który Bóg widzi w całości. Stąd są nasze, myślę, często wątpliwości, że Bóg nas nie wysłuchuje, że przecież wiedział to, skoro nie zrobił. Tak? Tylko jeszcze trzeba pamiętać, że Bóg nas wolnością obdarzył, widząc w całości naszą historię. Wolność zresztą to jest jeden z najtrudniejszych darów Pana Boga dla nas, bo my nie bardzo wiemy, co z nim zrobić, ale i nie pod względem moralnym, bo pod względem moralnym to łachudry były zawsze, będą aż do tego, jak Pan Jezus przyjdzie, wszystko pozamiata. Teraz trzeba sobie wyobrazić, że ten Pan Bóg jest poza czasem i to jest trudne do ogarnięcia ludzkim umysłem, natomiast myślę, że to jest wielka łaska, dlatego że to teraz w liturgii to jest właśnie to dotknięcie Boga, który spoza czasu naszego mówi, to nie jest przeszkoda, ta wasza liturgia was wyprowadza poza czas. Jakby zawiesza się was, wasz czas, ten chronologiczny i wydarzenia się dzieją teraz. Dlatego my co roku przeżywamy Boże Narodzenie, bo mamy kondycję naszą taką pogrzechową, pękniętą, że nam jest potrzebne przeżywanie od nowa. I co mówi liturgia? Nasz ksiądz biskup założyciel powtarzał jak maniak, chodzie, 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 teraz, teraz, teraz w liturgii, to się dzieje. To nie jest wspominanie, to nie jest jakaś tam pamiątka taka, że wspomnienia z wakacji, nie? Tylko uobecnienie, liturgia mówi uobecnienie, to się teraz dzieje. W każdej mszy świętej Jezus się rodzi, żyje, idzie na drogę krzyżową, umiera i zmartwychwstaje i to się dzieje. No to nasz rozumek pęka. To mamy całe życie na zgłębienie, nie zgnębienie tej tajemnicy.
To już był eon eschatyczny, a teraz jako, że jesteśmy ludźmi i lubimy obrazy i symbole, to chciałem jeszcze na moment do pierwszej gwiazdy. Co ona nam zapowiada?
To też jest znak. To też jest znak, on jest związany... Ojejku, jaka gwiazda jest super, naprawdę. Dlatego, że to musimy od razu zahaczyć o magów, tak? O króli, symbolicznie przeżywanych jako trzech króli. I też jakby zwrócimy się od razu wzrokiem na Pana Boga, że my z dzisiejszego punktu widzenia jeszcze Kościoła już takiego po iluś tam latach istnienia możemy powiedzieć, a tam horoskopy, gwiazdy, astrologia, ble, 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 fuj, nie wolno, tak? No i to jest prawda. Natomiast to nie jest przeszkoda dla Pana Boga w sensie takim, jak to było wtedy, że mamy do czynienia z trzema magami, którzy zajmują się astrologią, badają niebo i z tych znaków, które sobie tam wyczytali, oni odkryli, że się gdzieś tam urodził król, do którego trzeba iść i oddać mu pokłon. To byli poganie. To jest genialne, że poganie odkrywają zupełnie nie w Ziemi Świętej, nie jako naród wybrany, że rodzi się Zbawiciel i idą oddać mu pokłon. To jest w ogóle genialność przeżywania w ogóle tajemnicy Bożego Narodzenia i to też jest niesamowite, że my sobie przeżywamy właśnie 25 grudnia święta, a nasi prawosławni bracia 6 stycznia w Epifanie, w Objawienie, tak, że i oni sobie świętują wtedy Boże Narodzenie. To jest genialne właśnie wtedy, kiedy my mamy trzech króli, kiedy poganie przychodzą Bogu oddać pokłon. Całe stworzenie, tutaj osiołki, baranki, pasterze, a tutaj ci magowie, tak, i oni w tych swoich badaniach naukowych na tamten czas, bardzo wiarygodnych, bo to byli mądrzy ludzie, w astrologicznych znakach, w astronomii zobaczyli gwiazdę, która była inna niż wszystkie. I na podstawie proroctw i tych materiałów naukowych, do których mieli dostęp, wyczytali, że trzeba za tą gwiazdą iść. I to, co my teraz w tradycji już przeżytej, też dzięki świętemu Franciszkowi, któremu ja kiedyś zrobię awanturę, jak już się w niebie spotkamy, eksponujemy tę gwiazdę. Eksponujemy tę gwiazdę, bo ona jest znakiem, że pojawił się ten, na którego czekamy. Tak? I idźcie tam za tą gwiazdą. Jak już nie możecie za niczym innym, to idźcie chociaż za tą gwiazdą. Nie? Że ona was doprowadzi do prawdy. No i oni poszli i to jest super.
Czy osoby niewierzące mogą śpiewać kolędy?
Słyszałaś o jakimś zakazie, bo ja nie. Zawsze jest warto zapytać, dlaczego. Jest tak, jakby się uprzeć, przychodzi człowiek niewierzący do kościoła i mówi, poproszę o chrzest. I mówi, tak, ja chodziłem do kościoła, umiem już to i to, i umiem znak krzyża zrobić, Ojcze Nasz mówić, i wierzę w Boga powiedzieć. I my mu mówimy wtedy, bo my przygotowujemy do sakramentów osoby dorosłe, i mówimy, bardzo dobrze, ja mówię, to masz już techniczną część jakby z głowy i nawet przeżytą może emocjonalnie, ale przestań. Na razie przestań. Na jakiś czas przestań. Nie rób znaku krzyża, nie mów Ojcze Nasz, jak jesteś w kościele, nie mów wierzę w Boga. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, żebyś przeżył, że ty to dostałeś. Nie, że sobie sam wziąłeś, bo akurat było w bibliotece, tylko że ty to dostaniesz przez Kościół od Boga. I teraz, jeżeli człowiek niewierzący śpiewa sobie kolędy, bardzo dobrze, no lecą w supermarketach piosenki te świąteczne, amerykańskie, bardzo skoczne, fajne. No i co? No ja na przykład nie z tej kultury jestem, czasem sobie pośpiewam.
Tak, tylko mi akurat może to pytanie, czy mogą, to oczywiście nie do końca na miejscu, ale co oni tak naprawdę widzą w tych kolędach, kiedy powtarzają te słowa, bo mówię tutaj o konkretnie tradycyjnych kolędach, a nie tych pieśniach świątecznych w supermarketach.
W kolędach, ale osoby niewierzące? No jeśli w ogóle coś widzą w kolędach, tych prawdziwych kolędach, to nie ma innej opcji, żeby zaczęli widzieć prawdę o Bogu, bo tam jest tak, o tym, że się Bóg narodził, o tym, że nas odkupił od grzechu, o tym, że będzie Eucharystia, tak, o tym, że przyjdą poganie do Boga. Wszystko jest w kolędach. Jakby tak przejrzeć tekst po tekście, zwrotkę po zwrotce, jest tradycja też zawarta, nie wiem, wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, nie? W każdym kraju będą elementy charakterystyczne dla niego. No, u nas akurat w zimnej stajence się urodził, nie? W Afryce pod palmą, a jakby i każdy ma swoje pieśni, tak? To jest też efekt przeżycia wiary. A kolęda ma nam, tak jak każdy śpiew w kościele, pomóc poznać misterium. No, może to jest do znudzenia powtarzane, tak? I tak trochę zadziornie, ale to naprawdę o to chodzi. Nie musiałoby być pieśni w kościele, nie musiałoby być kolęd, nie musiałoby być. To jest tak naprawdę obiektywnie nie do końca potrzebne, bo najważniejsze jest, to jest moje ciało, to jest moja krew, bierzcie i jedzcie, bo jak nie będziecie jeść i pić, to nie będziecie mieli życia w sobie. To jest, to nam Jezus powiedział. A kolędy mają nam pomóc poznać misterium, żeby nie było tak, że mówimy, że te święta będą jeszcze bardziej magiczne niż te wszystkie inne, bo to nic wspólnego z magią nie ma, nic.
Czyli tak jak sklepy rozpoczynają sezon świąteczny już w listopadzie, tak chrześcijaństwo ma znakomitą dźwignię reklamową właśnie w grudniu i ten swój ewangeliczny przekaz również do niewierzących w kolędach?
Tak, ja myślę, że głoście w porę i nie w porę, jezuici powiedzą wszystkie środki na większą chwałę Bożą, tak? Jezus powie, dobrze mówię Jezus? Tak, jeśli ktoś nie jest przeciwko nam, jest z nami, jest bardzo szeroki. Życzymy, ale żeby nie było, nie zaklinamy rzeczywistości. To ja nie wiem, ja zawsze mówię ludziom, żeby nie bali się podejść do misterium i do tajemnicy, którą jest Bóg, i żeby przyjęli wszystko, co Bóg chce dać. Tak będzie w Szopce w tym roku w katedrze, że będziemy jakoś tak próbować też pomalutku i malutkimi takimi elementami mówić do ludzi, przyjdź do tej szopki i weź swój dar od Niego, bo On się wcielił, On się urodził dla Ciebie, jest darem, przyjmij Go. Bo tak, taka retoryka jest, że my musimy temu Jezusowi coś dać, wypracowanego w Adwencie, i w porządku, tak? To jest jeden z kierunków. Natomiast my byśmy chciały pokazać to, że Bóg przychodzi przez 2000 lat, rodzi się, pozwala nam oglądać te tajemnice i mówi, no weź mnie wreszcie, przyjmij. Jak ty mnie przyjmiesz, to ja ci pokażę życie wieczne i Królestwo Boże i to, że będziesz szczęśliwy i nawet może trochę tutaj już na ziemi, tak? Żebyś wiedział, że jesteś w zaczynie już szczęśliwy na wieczność. To ja bym chyba tego życzyła. Sobie też zresztą, bo to nie jest prosto. To trzeba mieć dużo nadziei i otwierać się na innego przez duże i.
Życzymy spotkania z tajemnicą i z tajemnicą obecności Boga pośród nas tak naprawdę. I w tym Bożym Narodzeniu to bardzo widać właśnie w tym dziecku złożonym, które nam przedstawia Jezusa, bo to pokazuje Jego ogołocenie, tak, że ten Bóg, którego my sobie, nam się wydaje, że ten Bóg jest gdzieś w niebie, jest kimś, nie wiadomo kim, tak naprawdę jakimś abstrakcyjnym czasami pojęciem dla nas, staje się jakimś bardzo konkretnym. I święty Franciszek właśnie zachwycił się tą tajemnicą właśnie ogołocenia. Święty Franciszek z Asyżu. Tak, on się zachwycił tą tajemnicą ogołocenia Chrystusa, sam zresztą zrzucił te szaty, tak, i nagi stanął przed papieżem chyba, tak, czy biskupem.
Biskupem i ojcem.
Wtedy swoim, tak, i stąd mamy te szopki, tak, to potem rozeszły się po całym świecie, to nie chodzi o to, żeby się przyglądać i roztkliwiać, tylko żeby się zadumać i głęboko wejść w tajemnicę tego, że Chrystus, Bóg w Chrystusie przyszedł do nas, aby nas odkupić i żeby nas zabrać do swojego królestwa tak naprawdę.